nie mogłem pracować w Europejskiej Agencji Kosmicznej ani w NASA ze względu na nasze obywatelstwo. Astronauci siedzący w rakiecie siedzą tak naprawdę na takiej kontrolowanej bombie. Czasem siedzę i naprawiam swój motocykl, a czasem buduję systemy kosmiczne.
Powiedz mi, ja zapomnę. Pokaż mi, ja zapamiętam. Pozwól mi doświadczyć, a zrozumiem. Nie ma więc lepszego sposobu na poznanie i zrozumienie świata niż podróże. Ucz się świata. Podcast Ludwika Pisarskiego.
Chciałbym na początku powitać naszych widzów i przedstawić naszego dzisiejszego gościa, którym jest dr Sławosz Uznański. A powodem naszego spotkania dzisiaj, w takiej formie zdalnej, jak zresztą możecie to zobaczyć, jest to, że szeroko zresztą obiegł news media, że właśnie mamy kolejnego potencjalnego w tym momencie kosmonautę, którym właśnie jest Sławosz Uznański. W tym momencie jesteś rezerwowym astronautą, prawda? Kosmonautą, przepraszam, bo po polsku to będzie kosmonautą, chociaż ten astronauta jakoś tak się chyba dość mocno zakorzenił.
Zgadza się. Cześć, witam was wszystkich. Tak, na dzień dzisiejszy jestem w rezerwowym korpusie astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Tak naprawdę jestem kandydatem na astronautę, dlatego że nie przeszedłem jeszcze pełnego szkolenia. To szkolenie czeka tych karierowych astronautów, skład podstawowy, a my w tym momencie czekamy tak naprawdę na to, kiedy będziemy mieli taką możliwość. Mam nadzieję, że jednak ten telefon kiedyś zadzwoni i będziemy w stanie zbudować mimo wszystko również finansowanie, od którego to zależy, żeby móc przeskoczyć do tego składu podstawowego i w pewnym momencie polecieć w kosmos.
Do tego telefonu może jeszcze za chwilkę przejdziemy, ale myślę, że to wszystko zaczęło się trochę wcześniej. Zresztą przygotowując się, podejrzałem trochę innych twoich rozmów, które miałeś do tej pory, bo zresztą chyba szum medialny wokół twojej osoby zrobił się dość duży w ostatnim czasie. No właśnie, tak. Może od tego, czy ta nagła sława to jest dla ciebie w pewnym momencie coś przytłaczającego, czy jednak radość, że w Polsce takie zainteresowanie tym tematem?
Zdecydowanie cieszę się z zainteresowania i tak jak powiedziałeś, nie spodziewałem się tak dużej reakcji, takiego zainteresowania, szczególnie, że my jako naukowcy, inżynierowie, budujący systemy nie jesteśmy do takiej sytuacji przyzwyczajeni zazwyczaj. Natomiast myślę, że mimo wszystko i wywiady, i ten szum medialny jest pewną częścią pracy na dzień dzisiejszy mojej. Myślę, bardzo lubię rozmawiać z młodymi ludźmi, licealistami, studentami. Jeżeli mogę kogoś zainspirować, to też super, jestem bardzo zadowolony i bardzo lubię to robić. A zobaczymy, jak to wszystko będzie się rozwijać. Jak na dzień dzisiejszy jestem nadal na takiej fali trochę zaskoczenia i staram sobie z tym szumem medialnym jakoś radzić.
No właśnie, ta inspiracja, chyba marzenia o byciu kosmonautą każdy na jakimś etapie swojego życia gdzieś przeżył, szczególnie tym najmłodszym. Jak to zaczęło się u ciebie? Czy ty już będąc małym dzieckiem myślałeś o tym, że ten kosmos zobaczyć, polecieć tam do góry, to jest takie marzenie?
No tutaj pewnie wrócę do tej historii, którą już dużo osób słyszało. Mi ten kosmos towarzyszył tak bardzo nieświadomie od początku, dlatego że urodziłem się w rocznicę, kiedy Gagarin był w kosmosie, pierwszy człowiek, który opuścił naszą atmosferę. I widziałem kosmonautów i astronautów przez całe swoje życie podczas moich urodzin i tak to we mnie troszeczkę kiełkowało. Ale taką świadomą decyzję podjąłem dopiero wybierając mój doktorat. Studiowałem elektronikę i telekomunikację, lubiłem zawsze budować różne rzeczy, czy jako dziecko jakieś małe rampy, czy większe rampy do skakania na rolkach, jak później systemy na doktoracie, systemy kosmiczne i systemy do satelitów. I wtedy już podjąłem taką zdecydowaną decyzję, bardzo świadomą, że jednak ta przestrzeń kosmiczna, systemy w przestrzeni kosmicznej bardzo mnie fascynują. I taki wybrałem doktorat. I myślę, że tak tutaj od tych 15 lat potoczyło się moje życie, zawsze blisko tego kosmosu i budowania technologii dla zastosowań kosmicznych.
No właśnie, to jak wygląda taka droga, którą jeżeli ktoś faktycznie z tych dziecięcych marzeń przekuje jednak w działania, chciałby przekuć w coś realnego, to jak ona wygląda? Jakie studia najlepiej wybrać, żeby się w tym kierunku rozwijać? Jakie umiejętności są w ogóle brane pod uwagę w takiej karierze, w takiej ścieżce zawodowej?
No tutaj możemy mówić o całym spektrum różnych umiejętności, które są wymagane. I nie wiem, czy do tego wrócimy. Mogę na początku troszeczkę powiedzieć, że ten proces rekrutacyjny był bardzo, bardzo obszerny i mieliśmy bardzo dużo różnych zadań, gdzie i nasza percepcja, i zdolności czysto medyczne, fizyczne, intelektualne były testowane. Mogę powiedzieć trochę o mojej drodze. Ja studiowałem, byłem zawsze dobry z matematyki i fizyki. To jest to, co mnie pociągało. Zawsze lubiłem budować różne rzeczy, jak również bardzo aktywnie spędzałem czas. I to były takie cztery główne aspekty, jak dorastałem. Wybrałem studia budując systemy elektroniczne, później dla przestrzeni kosmicznej i tak powoli specjalizowałem się. Po doktoracie nie mogłem pracować w Europejskiej Agencji Kosmicznej ani w NASA ze względu na nasze obywatelstwo. Jak ja kończyłem mój doktorat, oczywiście w NASA mogą pracować obywatele amerykańscy albo ludzie posiadający zieloną kartę, której ja nie posiadałem. W Europejskiej Agencji Kosmicznej, jak ja kończyłem doktorat, Polska nie była członkiem ESA. I tutaj to było problematyczne z tego względu, że nie mogłem aplikować na stanowiska w Europejskiej Agencji Kosmicznej. I naturalnie trafiłem do CERN-u jako naukowiec, gdzie budowałem dużą infrastrukturę naukową. Systemy takie elektroniczne, rozproszone do naszych akceleratorów. I moim głównym tematem był Wielki Zderzacz Hadronów, czyli ten największy akcelerator. I to jest troszeczkę moja ścieżka, ale wrócę do tego pierwszej części pytania, które zadałem. Mm-hmm. Kto i w jaki sposób rozwijać kompetencje, żeby ewentualnie móc zostać astronautą w przyszłości? I tutaj mógłbym też poruszyć dwa takie aspekty, ale myślę, że to, co jest najważniejsze, to, że ta ścieżka jest otwarta dla wielu różnych specjalizacji. I to jest najważniejsze. To nie są tylko astronautami, nie są tylko piloci wojskowi, piloci myśliwców, ale naukowcy, czy inżynierowie budujący systemy, czy lekarze, medycy, botanicy, geologowie. Tutaj to spektrum specjalizacji jest bardzo, bardzo otwarte. I myślę, że to, co jest najważniejsze, to żeby być naprawdę dobrym w swojej specjalizacji, żeby rzeczywiście rozwinąć te kompetencje i być naprawdę dobrym w tym, co się lubi robić i w tej specjalizacji, a jednocześnie, żeby być wystarczająco otwartym i chcącym uczyć się nowych technologii, koncepcji czy czegoś, co nie jest zupełnie związane z naszym doświadczeniem i żeby móc tą wiedzę posiąść w dość krótkim czasie. Także to są dwa takie główne aspekty. Dobra specjalizacja w pewnej dziedzinie, ale to jest dosyć otwarte, jak również ta możliwość posiadania wiedzy i uczenia się przez całe życie, rzeczy, o których nie mieliśmy pojęcia.
No to chyba może być wyzwaniem jednym z głównych dla wielu osób, czyli jednak właśnie, że ta nauka i to kształcenie ciągłe jest tak istotne. Ja w ogóle podziwiam zawsze osoby, które jednak ten umysł ścisły bardziej mają i że te przedmioty fizyczno-matematyczne jakoś tak łatwiej może przychodziły, albo przynajmniej, może to nawet nie jest kwestia pewnie łatwości przychodzenia, tylko tego, czy ktoś lubi takie dziedziny nauki, więc tutaj zazdroszczę. Wiem, co po drodze w takim razie zrobiłem źle.
Ja myślę, że drzwi nadal są otwarte. To.
Kusisz, dobra. Wspomniałeś o tym, że nie mogłeś pracować dla NASA, że nie było też tej możliwości pracowania dla ESA. A co z Polską Agencją Kosmiczną?
A, to jest dobry temat. Nasza Polska Agencja Kosmiczna, jak ja kończyłem doktorat, to nie było Polskiej Agencji Kosmicznej. Także Polska Agencja Kosmiczna została stworzona. My weszliśmy do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2012 roku i tutaj mogę się mylić. Wydaje mi się, że Polska Agencja Kosmiczna została powołana w 2014 roku, ale to jest do sprawdzenia ta data. I oczywiście ma za zadanie wspieranie polskiego sektora i rozwoju polskiego sektora kosmicznego. Także mamy swoją agencję. Tak jak wcale nie tak dużo krajów w Europie, i w związku z tym z tej agencji możemy korzystać. Także agencja jest po to, żeby wspierać nasz polski sektor, polskie przedsiębiorstwa, łączyć ten polski sektor z europejskimi większymi projektami czy projektami fundowanymi przez Europejską Agencję Kosmiczną. Także tutaj mamy możliwości tego rozwoju. Oczywiście ten sektor dla nas jest dosyć świeży nadal, młody, rozwijający się dynamicznie, ale jesteśmy na początku tego rozwoju. Także dużo rzeczy jest do zrobienia. Mamy kilka większych firm, które rzeczywiście już projektują pełne satelity, także super. Mamy takie możliwości i rzeczywiście wysyłamy nasze pierwsze satelity, natomiast mamy ogromny potencjał inżynierski z tyłu, gdzie możemy się bardzo mocno rozwinąć na tym rynku. To jest rynek, który wchodzi w setki miliardów dolarów globalnie, ponad 150-160 miliardów dolarów tylko w Unii Europejskiej. No, u nas ten rynek jest bardzo, bardzo mały i mam nadzieję, że w najbliższych latach będzie się mocno rozwijał.
No właśnie, czy oprócz tego, że chyba każdy wie, że generał Hermaszewski był kiedyś już to kosmos zwiedził, jako jedyny Polak do tej pory, ale właśnie nie brakuje nam ani wynalazców, ani naukowców. Wręcz myślę, że Polska ma się zdecydowanie czym chwalić na tym polu. Czy jest coś, zacząłeś się wspominać na przykład o tych satelitach, czy jest coś, co może nie być tak szeroko nagłośnione, a czym jednak w tym zakresie możemy się już pochwalić?
No, na pewno mamy Centrum Badań Kosmicznych, które rzeczywiście działało w Polsce już od lat 70. z tego co pamiętam i kontrybuowało do takich misji naukowych przede wszystkim. Ale w przeciągu ostatnich 10 lat rozwinął się bardzo sektor prywatny. To są typowo komercyjne aplikacje, które generują kapitał. Także to jest nasza niska orbita okołoziemska wokół naszej planety. Jest bardzo zdemokratyzowana, jest dużo podmiotów gospodarczych, które sprzedają swoje technologie. I tutaj mamy ten potencjał jeszcze niewykorzystany. Pytałeś o to, czym możemy się chwalić. No, wystrzeliliśmy pierwsze satelity, mamy pierwsze sukcesy, ale myślę, że chętnie odpowiedziałbym na to pytanie na przykład za 5 albo za 10 lat, mając nadzieję, że będziemy mieli nasze pierwsze polskie konstelacje satelitów, że będziemy rzeczywiście na tym rynku technologicznym zaistniejemy, będziemy mogli sprzedawać nasze własne rozwiązania podmiotom zachodnim. U nas nie brakuje nam myśli takiej inżynierskiej. Naprawdę mamy duży potencjał i inżynierski ze strony mechanicznej, elektronicznej, informatycznej. Mamy bardzo dużo firm z sektora IT i nasze informatycy są bardzo cenieni w Europie. Natomiast mam nadzieję, że ten potencjał pozwoli nam na zbudowanie mimo wszystko naszej polskiej ekspertyzy i na rozwój tego rynku, a po to, żeby ten rynek rozwinąć, to mimo wszystko potrzeba pewnie kilkudziesięciu większych podmiotów gospodarczych, które rzeczywiście ze sobą będą dostawcami usług dla siebie i podsystemów i integratorami również do większych satelitów po to, żebyśmy mieli nasze polskie piękne misje kosmiczne.
Bardzo mi się spodobało to, co powiedziałeś tuż przed naszym nagraniem. To znaczy, że chcesz też podjąć się takiej w sumie misji trochę, nie kosmicznej, ale tutaj bliżej nas, trochę szerzenia tej wiedzy właśnie o naszych działaniach kosmicznych, o tym, jak to wygląda. I oczywiście ja wszystkie linki podam tutaj w opisie tego odcinka. Ale mam też nadzieję właśnie, że to, co mówisz, że to te szerzenie tej wiedzy chyba też na pewno się przełoży na to, żeby to, co mówisz, się mogło spełnić w najbliższej przyszłości. Ale może powiedz właśnie pokrótce, co w tych twoich mediach społecznościowych będziemy mogli teraz znaleźć?
To jest ciekawe pytanie. Ja jestem bardzo, to jest dla mnie zupełna nowość, media społecznościowe. Także ja nigdy nie dzieliłem się swoim życiem za bardzo w internecie, nie postowałem za dużo, czy to na Facebooku, czy na Instagramie. Natomiast dzisiaj to jest pewna część mojego życia. Natomiast to, co bardzo lubię robić, to rozmawiać z młodymi ludźmi i starać się kogoś zainspirować, żeby mimo wszystko kontynuował karierę czy w nauce, czy w budowaniu technologii. Jeżeli mógłbym to zrobić, to super. Myślę, że rozwinąłem swoją karierę w pewnej dziedzinie, mam pewne kompetencje, którymi zawsze bardzo chętnie się dzielę, także uczestniczę też w różnego rodzaju projektach w Polsce, ale Również chętnie dzielę się tą wiedzą i z licealistami, i ze studentami. Także no, mam nadzieję, że przez media społecznościowe będę mógł dotrzeć do pewnej grupy osób, które są rzeczywiście zainteresowane tematem, w pewien sposób zainspirować czy pomóc. A teraz, jak pytasz mnie, czym będę się dzielić, no postaram się zadawać pewne pytania, żeby stymulować osoby do odpowiedzi i budowania wiedzy, ale również będę się dzielić tymi informacjami, które uważam, że są ciekawe, tym, żeby pokazać, po co nam są te technologie kosmiczne i jak one uczestniczą w naszym codziennym życiu. A z mojej strony ciężko mi sobie wyobrazić dzisiaj praktycznie jakąkolwiek płaszczyznę naszego codziennego życia i funkcjonowania w społeczeństwie bez technologii kosmicznych. I tutaj jakby ten wachlarz tych technologii, które uczestniczą i są dostępne dla nas na co dzień, jest bardzo duży.
No właśnie, bo pewnie gdzieś pojawią się w końcu głosy, szczególnie jak temat będzie głośniejszy, że a na co wydawać te pieniądze w wyloty w kosmos, skoro mamy tutaj swoje problemy na Ziemi. A właśnie chyba brakuje tej świadomości też tego, co faktycznie daje nam tutaj na Ziemi rozwijanie tej technologii kosmicznej. Więc trzymam kciuki za te działania w takim razie. A powiedz mi, czy do tej pory jakieś już szkolenia, jakieś przygotowania musiałeś podjąć w związku z tą nominacją?
Na dzień dzisiejszy jeszcze nie. Będąc na liście rezerwowej, tak naprawdę czekamy na to, na pierwsze swoje szkolenia. Na pewno będziemy mieli okresowe badania medyczne. Także te badania będziemy przechodzić co roku. Muszę utrzymywać formę i być gotowy do tych badań. Również co roku będziemy mieli pewne szkolenie z zakresu technologii kosmicznych, czy oczywiście nie w takim wymiarze godzin jak prawdziwej astronauci, czy ten skład podstawowy, którzy będą trenować w pełnym wymiarze godzin. Dla nas to szkolenie będzie trwało tydzień, dwa tygodnie, może trzy tygodnie w roku, ale nie dłużej. Także będzie pewne minimalne szkolenie z tym związane. Natomiast na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiem, czego będzie dotyczyć.
No właśnie, to dzwoni telefon i co dalej? I jaka w ogóle jest szansa na to, że to się uda?
Ja nie mogę tutaj za bardzo odpowiedzieć na to pytanie. Jaka jest szansa, że to się uda? To jest dobre pytanie. Nie znam odpowiedzi. Na pewno zależy od naszego finansowania Europejskiej Agencji Kosmicznej. Także to jest jedna część odpowiedzi. Jak duża jest ta szansa? To myślę, że trzeba byłoby to, musiałbyś pytanie skierować raczej do naszych decydentów, jak również do społeczeństwa naszego, które w pewnym sensie pośrednio decyduje, czym jest zainteresowany i czy chce budować tą technologię kosmiczną. A jak tak, no to myślę, że szansa jest duża.
No, to ja trzymam kciuki, że się uda, ale czy jeżeli zadzwoni ten telefon, ta maszyna już ruszy, to u ciebie jest nutka takiej, jest tylko ekscytacja, czy jednak jest jakaś nutka strachu do wzięcia udziału w takiej misji?
No, na pewno jest nutka strachu, to zdecydowanie. Ja mam duży dystans i duży respekt do całej rakiety. Jakby astronauci siedzący w rakiecie siedzą tak naprawdę na takiej kontrolowanej bombie. Ta energia skomasowana pod nimi jest niesamowita, żeby móc opuścić Ziemię i dostać się na orbitę albo polecieć również dalej. Także tutaj oczywiście mam ogromny respekt do tego. Tak samo jak mam duży respekt chodząc w góry i wspinając się, chodząc gdzieś wyżej w góry, też mam respekt do tej siły natury, z którą w pewien sposób mam jakąś interakcję. Natomiast u mnie zdecydowanie ekscytacja dominuje. To, co pozwala mi poradzić sobie w pewnym sensie z moimi emocjami, to to, że specjalizuję się w niezawodności systemów kosmicznych. To jest moja specjalizacja. Umiem pewne rzeczy policzyć. To jest jedna część. A druga taka część, oczywiście astronauci bardzo dużo przechodzą szkoleń od tego, jak działają systemy, jak zostały zaprojektowane, jak przeprowadzać, jak z nimi interakcje, jak wygląda zarządzanie tymi systemami i operacja. Także tutaj z tej strony oczywiście poprzez trening i rutynowe działania i wszystkie procedury nabieramy dużo więcej pewności siebie i tego, co może się wydarzyć w różnych sytuacjach.
Tu czas nam, widzę, trochę nas ponagla, więc takie dwa ostatnie pytania mam do ciebie. Pierwsze takie, może trochę z przymrużeniem oka, a może nie. Czy wierzysz w życie pozaziemskie?
No, pozaziemskie. Tutaj mogę odpowiedzieć tak dosyć prozaicznie, ale poza Ziemią, poza naszą orbitą i atmosferą od ponad 20 lat podtrzymujemy życie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Także tak, mamy astronautów na naszej niskiej orbicie okołoziemskiej i wiemy, że oni tam żyją przez ponad 20 lat. Wydaje mi się, że 2 listopada 2020 roku obchodziliśmy 20-lecie. A czy dalej jest jakaś cywilizacja? To nie wiem. No myślę, że nasza przyszłość nam pokaże i dlatego myślę, że warto jest budować tą technologię, żeby móc zaglądać w coraz dalsze kawałki wszechświata, jak również rozszerzać naszą obecność we wszechświecie, czy to patrząc w stronę Księżyca, czy w tej, powiedzmy, trochę dłuższej perspektywie, ale nadal osiągalnej, w stronę Marsa.
Trochę już odpowiedziałeś od razu na moje drugie pytanie, które jest związane mocno z nazwą tego podcastu, czyli Ucz się świata. Czy warto uczyć się świata?
Oj, zdecydowanie. Ja myślę, że świat jest fascynujący i jak działa świat dookoła nas, to mnie fascynowało od kiedy byłem małym dzieckiem. Tak jak mówiłem, budowałem jakieś rampy, żeby skakać na rolkach, naprawiałem swoje własne rowery. Dzisiaj czasem siedzę i naprawiam swój motocykl, a czasem buduję systemy kosmiczne. Także myślę, że to jest niesamowicie fascynująca część nauki, rozumienie tego, co się dzieje wokół nas. Także jeżeli mogę kogoś do tego zachęcić, to super. Myślę, że warto uczyć się świata i was wszystkich do tego zachęcam.
To ja bardzo serdecznie trzymam kciuki za twoje dalsze działania i może przygody te kosmiczne, chociaż też te naukowe wiem, że spore też przed tobą, bo pracujesz między innymi przy Wielkim Zderzaczu Hadronów, jeżeli dobrze wiem, co też jest dość głośnym tematem i dość znanym. Dlatego tym bardziej bardzo się cieszę, że znalazłeś dla mnie i dla naszych tutaj widzów i słuchaczy tą chwilę czasu, żebyśmy mogli o tym porozmawiać. No i mam nadzieję, że te media społecznościowe faktycznie przyczynią się do szerzenia tej wiedzy.
No, też mam taką nadzieję, a tutaj to również zależy od was, czy chcecie i potrzebujecie takiej formy komunikacji, a jeżeli tak, no to postaram się tam być dla was.
Super. To ja ci jeszcze raz bardzo dziękuję.
Super. Dziękuję. Dzięki.